Powracamy do naszej rozmowy. Jeszcze raz przypomnę, że dziś gościmy panią Marlenę Stradomską, psychoterapeutkę, psychologa, i panią Agnieszkę Kozak. Obie panie związane są blisko i właściwie reprezentują Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. A dziś rozmawiamy o problemach ludzi dojrzałych, ludzi starszych, a raczej o tym, jak my możemy i co możemy uczynić, albo czego nie robić, aby ta ich godny czas, ich jesieni życia był rzeczywiście spełnieniem pewnych oczekiwań, doznaniem radości, a tej radości jest na pewno bardzo niewiele, kiedy pojawia się samotność. I od samotności znów chyba rozpoczniemy tę naszą rozmowę.
Samotności no niestety nie widać, bo jeżeli nie porozmawiamy z kimś, nie znajdziemy tych 5 minut na to, żeby po prostu porozmawiać, popatrzeć, a nie tylko biegać w tą i z powrotem, to jest dopiero początek tego, co my możemy zrobić.
Bo to można być samotnym wśród ludzi. To wcale nie musi być samotność z powodu totalnej izolacji. Chociaż pewnie myśli pani o tym, że żyjemy po sąsiedzku i czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ta osoba właśnie sama mieszka na tym 4.
na
piętrze
przykład.
I schodzi tylko raz dziennie. Tak?
Dokładnie. Albo nie schodzi i się zastanawiamy może po miesiącu. O, dawno nie widziałam tej sąsiadki, nie widziałam tego sąsiada. Więc to jest też takie nasza taka uważność na to, co się dzieje. Ale ja widzę też z takiej kwestii psychoterapeutycznej, że tej samotności nie widać podobnie jak nie widać depresji, bo nie widać różnych rzeczy. Jeżeli my nie spojrzymy na tą osobę holistycznie, to nie zauważymy, że ona, nie wiem, ma jakieś trudności natury psychicznej. To nie jest tak, że widzimy w oczach, no w oczach może czasem, ale to nie jest tak, że ktoś ma jakąś trudność z ręką i nie może nią ruszać. To wiemy, że ma trudność. A tutaj w samotności czy w depresji jest to o tyle skomplikowane, że to jest coś totalnie innego. I jeżeli nie poświęcimy tego czasu, no to też nie damy sobie takiej możliwości na to, żeby cokolwiek pokazać, zmienić. W depresji jest tak, że no cóż, odczuwamy niskie poczucie własnej wartości niekiedy. Czasami nie możemy spać, mamy trudności z jedzeniem, albo za dużo jemy, albo za mało i szereg innych rzeczy. Podobnie jest z samotnością. Możemy na to reagować różnie. Otóż jeżeli przeżyjemy jakąś traumę, jeżeli coś stanie się złego, na przykład, nie wiem, senior traci osobę bliską, czy to męża, czy dziecko, to może na początku nie chcieć tej pomocy, ale przez to, że psychosomatyka cały czas działa.
Do lekarza rodzinnego często, niemal co drugi dzień taki senior, bardzo często tu lekarze rodzinni mają też no, wielką rolę do spełnienia.
Oczywiście. I tu jest ta edukacja też. Ale często płacimy za tą samotność, za tą traumę, na przykład cukrzycą. To nie jest takie proste, że to tylko jest smutek i po prostu sobie siedzimy sami w cichutkim miejscu, ale też możemy zacząć poważnie chorować. Jeżeli my w ogóle nie pójdziemy do tego lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli my się boimy tego, żeby poprosić kogoś o pomoc, no to też generuje to kolejną lawinę niepowodzeń, trudności i wtedy naprawdę się może dochcieć żyć.
Czy wiecie, panie, ja myślę, że to jest tak, że samotność dotyka nie tylko seniorów. Samotność dotyka nas wszystkich.
Oczywiście samotność dotyka także młode pokolenie, ale...
I chyba to młode jeszcze bardziej niż tych seniorów.
Ale oczywiście, że to jest temat, który właściwie jest tematem przystającym do każdej grupy wiekowej. Chociaż ja uparcie wracam, że dziś chciałabym, żebyśmy bardzo szczególnie zatrzymały się przy tych najstarszych naszych słuchaczach, żeby to dla nich ten czas poświęcić. Dla nich i dla ich sprawy.
Znaczy ja nawiązałam do tego, że to też i młodych ludzi, dlatego że miejmy tę świadomość, że my kiedyś też będziemy seniorami. I jeżeli w wieku 20-30 lat mamy problem z samotnością, to co będzie, jeżeli będziemy mieć 60? Gdzie nie będziemy już tak aktywni. Ale może troszkę optymizmu.
Mam nadzieję, że młodzi ludzie, zwłaszcza ci żyjący w gronie rodzinnym, nie ci samotni, bo to jest oddzielny temat, to też tu problem, czy temat znalezienia odpowiedniego fachowca, specjalisty, terapeuty, to wraca. Tu nie można niczego odkładać, tu trzeba po prostu działać. A osoba, która jest w kontakcie, też musi umiejętnie rozmawiać, bo niełatwo się rozmawia z człowiekiem z depresją, prawda, pani Marleno?
Oczywiście.
Nie można mu powiedzieć, weź się w garść i będzie zrób, dobrze. Co idzie sobą.
To jest w ogóle, za to powinny być ogromne kary.
No
jeżeli
właśnie.
Ktoś mówi komuś, weź się w garść, tudzież uśmiechnij się. Ja tak sobie zawsze myślę o takim memie, kiedy jest jeden dinozaur i mówi, smutno mi, a drugi mówi, nie martw się. A ten pierwszy, któremu jest smutno, mówi, dziękuję. A ten, który pocieszał nieudolnie, mówi, a za co? A ten pierwszy mówi, no oprócz tego, że mi teraz smutno, to jeszcze mam poczucie winy. I tak samo jest z tą depresją, tak samo jest z tym, co może spotkać tego seniora, kiedy mówi, słuchaj, no jestem sam w domu. Oj, daj spokój, przecież masz tyle czasu, teraz możesz w końcu odpoczywać. Tylko czym jest ten odpoczynek, jeżeli jest się samemu w domu, bez jakichś takich perspektyw? Ale co jest jeszcze ważne, kiedy ja mam kontakt z psychologiem, z psychoterapeutą, czy z tym psychiatrą, to są specjaliści, to są osoby, które mogą na przykład nam zlecić badania, zwykłe badania krwi. I teraz do naszych słuchaczy pytanie, no właśnie, kiedy my byliśmy ostatnio na badaniach krwi, moczu, kiedy się wzięliśmy za to, żeby zbadać, co tam u nas w krwi
słychać.
Piszczy, czy tam słychać, bo od tego się zaczyna. Jeżeli mamy niedobór witaminy D, no to owszem, jasne, może to być i samotność, i depresja, możemy sobie tak myśleć, ale tak naprawdę może wystarczy suplementacja. Jeżeli czujemy, że nam drga powieka, no to nie zawsze musi być już te najgorsze choroby neurologiczne, ale może być po prostu to, że nie suplementujemy magnezu plus B6.
Na przykład.
Już. Także tutaj są też specjaliści od tego, żeby powiedzieć, pani Halinko, niech pani przyjdzie do mnie, do lekarza, zrobimy badania, zobaczymy, co tam się dzieje. I wtedy też tej osobie wzrasta poczucie sprawczości. No tak, ja coś zrobię dla siebie, nie chcę, bo nie lubię igły, ale pójdę, no bo pan kazał, no to fajnie by było to zrobić. I tutaj w MBU jest podobnie. Tutaj jest podobnie w takim aspekcie, może nie tylko takim morfologicznym, ale w takim, że możemy powiedzieć, słuchaj, ja mogę coś poradzić na to, żebyś ty miała, no nie wiem, tego kwiatka ogarniętego w domu.
Tak, od którego się wszystko zaczęło, tak?
Dokładnie. I tutaj jest ta potrzeba, czy ja mam opiekunkę środowiskową, czy ja nie mam. Czy chcę mieć, czy ja się boję ją mieć, czy się dzieci jeszcze zgodzą ewentualnie na to, żebym miała. To jest naprawdę, to są trudne rozmowy, ale ja już tych rozmów przeprowadziłam no, na pewno dziesiątki przez tyle lat współpracy ze stowarzyszeniem. I ja sobie myślę, że nawet jak jest ciężko, to w końcu spijam tą piankę, że się komuś coś udało, że ktoś się zdecydował. Chociaż ten proces, to też się podpisuje pod tym, co mówiła Agnieszka, czasem trwa 3 lata.
Tu niczego się nie przyspieszy, prawda?
Nie, tutaj nie.
Nie da się przyspieszyć. Nie da się przyspieszyć. To znaczy, my staramy się wprowadzać projekty, które może nie przyspieszają, ale powodują, że może seniorom jest łatwiej troszkę. Stąd wakacje jednego dnia to taka chwila, gdzie można poczuć się dobrze. O, ja bym powiedziała tak, gdzie też ma się możliwość spotkania z innymi ludźmi. Bo wiecie, panie, jak się zamknie człowiek w domu, to najgorsze w tym wszystkim jest to, że chyba, że mamy taką świadomość, że mi się nic nie udaje, że o mnie nikt nie myśli, że ja jestem sama, że wszyscy mają lepiej. No my mamy coś takiego w psychice, że jak zobaczymy, że inni mają troszkę gorzej niż my, to troszeczkę lepiej się poczujemy. Ale to może być też taki sygnał naszego organizmu, że coś spróbujemy zrobić, żeby było nam jeszcze lepiej. I my do tego staramy się właśnie dążyć przez te wszystkie projekty, które robimy, żeby...
Mobilizuje cię.
Tak, mobilizować.
To jest taka aktywizacja potrzeb. W ogóle świadomości, że jeszcze,
Ma potrzeby. Bo seniorzy często mówią o tym, że oni już nie mają potrzeb. Że no w tym, no co mi tam jeszcze potrzeba, tak? No mają. Mają bardzo duże jeszcze potrzeby. Tylko trzeba od nich to wyciągnąć. A jak się od nich to wyciągnie, to rzeczywiście rozkwitają bardzo. I słuchajcie, ja powiem tak. Życie seniora może być szczęśliwe. Naprawdę. Mimo chorób, mimo problemów, ono naprawdę może być szczęśliwe, jak jest senior spełniony. A spełniony senior to senior pełnych pasji, hobby. My dlatego, jak idziemy na przykład na rozmowę pierwszą do seniora, to pytamy go o hobby, o zainteresowania i oni bardzo często mówią, że nie mają. To wtedy zaczynamy badać, no dobrze, ale w młodości, co pani lubiła?
Szukacie po prostu.
Szukamy.
W pamięci.
Tak. I jak znajdą w pamięci coś takiego, to mówię, no kurczę, no może rzeczywiście moglibyśmy do tego wrócić.
Te robótki ręczne albo te.
Te robótki.
Niedokończone obrazki akwarelką.
Kabarety, aktorstwo, które gdzieś tam zawieszone na haku, no bo ja już mam tyle lat, to się nie nadaje do niczego. Ostatnio nasi seniorzy kręcili taki spot obecnościowy. My co roku go robimy. I pojechali na ten spot nasi seniorzy. My z premedytacją chyba troszkę ich wybraliśmy. Tacy, którzy mówili, że nie mają po co żyć. Tacy najbardziej gdzieś...
Ci najbardziej dotknięci gdzieś tak. Tam poranieni.
Słuchajcie, po powrocie tych seniorów z tego nagrania, gdzie oni rzeczywiście zostali dopieszczeni przez ekipę telewizyjną, to wrócili inni ludzie. Bo to wrócili ludzie ze świadomością, że on coś jeszcze może. I to były słowa właśnie jednego z seniorów. Aga, ja rzeczywiście jeszcze mogłem. Słuchaj, oni mówili, że ja tak dobrze wypadłem. Bo oni tak potrzebują takiej pochwały, takiego zauważenia.
Jak każdy.
Tak, takiego zauważenia.
A niezależnie bez tego, od wieku, kiwa głową pani Marlena, tak, specjalista, psycholog, psychoterapeuta.
A bez tego się gdzieś w coś zagłębiają.
A ja sobie myślę jeszcze w drugą stronę. Ja myślę sobie, że trzeba wykorzystywać takie podstawowe mechanizmy, które działają na społeczność.
Jasne.
A mianowicie rola grupy.
Tak.
Jak tutaj koleżanka była...
Ja poproszę jeszcze o zerknięcie na rodzinę, bo też panie mają kontakt, bo my tu mówimy o stowarzyszeniu, jeden na jeden, o samotności, ale bardzo często jest tak, że może jesteśmy zbyt mało uważni na naszą najbliższą, czy babcię, czy dziadka, że oni starają się i wydaje nam się, że są szczęśliwi, a może jednak warto jeszcze o czymś pomyśleć, albo zerknąć i zwrócić uwagę, albo wiedzieć, co może zaboleć i co może sprawić kłopot i co może potem spowodować przykre konsekwencje, bo takie się przecież sytuacje zdarzają, że ta samotność, ta depresja, o której pani mówiła, czy to uzależnienie, czy ten dramat właśnie jakiejś takiej nierównowagi między psychę a somatyką jest obecna w najróżniejszych konfiguracjach. Często to jest ta samotność wśród ludzi. A do końca o tym przecież się nie wie, czy przynajmniej tak to wygląda.
Nie mówi się, ale też się nie chce zobaczyć. U nas zawsze takim motto, o którym zawsze mówię, jest to, że kwiaty przed chlebem.
Tak.
Kwiaty są o wiele cenniejsze tutaj w tych relacjach niż to, że damy coś materialnego. Chociaż tak naprawdę jak, no nie wiem, to są małe rzeczy, które możemy dać i sprawić radość. Niech to będą kapcie, ciapki, jak to się mówi w różnych miejscach Polski. Ale to jest ten obiekt, że my pomyśleliśmy o kimś, że my wiemy, jaki ten ktoś ma, nie wiem, rozmiar buta. To są małe rzeczy, ale dla osoby, która ma więcej czasu, to jest naprawdę niesamowicie cenna sprawa. I też tak sobie myślę o tych wakacjach jednego dnia, o tych różnych akcjach, które są możliwe. Dobrze jest, jak to jest promowane, bo też idea MBU jest taka, żeby troszeczkę się dzielić z odbiorcami, z darczyńcami, tym, co my robimy. I to działa naprawdę nieźle. Bo to nie jest, chociaż może trochę zazdrości jest, ale takiej pozytywnej. Jak ktoś był gdzieś, no to ja też bym chciała pojechać gdzieś, jak ta...
Zobaczyć.
I tak często słyszymy, ta kobietka jest ode mnie 3 lata starsza i ona tam była, ona dała radę tam pojechać, to ja jak jestem taka młoda, to przecież ja też mogę dojechać.
Ja pamiętam, kiedy świętej pamięci pani Jadwiga Szubartowicz, najstarsza Polka na owe lata, z którą tu często przywołuję to wspomnienie, bo to dla mnie honor, że byłam w tak bliskiej przyjaźni w jej ostatnich latach życia i pamiętam, kiedy odwiedzał ją pan profesor, już osoba także, powiedziałabym, dojrzała w wieku, na emeryturze, pani Jadwiga, witając pana profesora w drzwiach, mówiła: witaj, witaj, młody człowieku. Profesor rozpromieniał się bardzo, mówi: uwielbiam tu przychodzić, ponieważ pani Jadwiga z taką czułością i z taką tylko sobie znaną umiejętnością potrafiła zatrzymać czas. No właśnie, czerpmy od siebie nawzajem.
Wiecie, mnie to się przypomina taka historia, jak rekrutowałam podopieczną. No oczywiście ona przygotowana, kawa, herbata w filiżaneczkach wyjętych z regału.
Umówione byłyście, panie, tak. Bo jak to jest? Zwykle jest ten pierwszy telefon. Telefon zresztą pod pani prywatny numer, który pani podała, pani Agnieszko, to jest w ogóle rozbrajające, prawda? Ktoś sobie pomyśli, no ta kobieta, ale dla pani to jest kawałek życia. To jest po prostu pani życie.
Bo ja uwielbiam te rozmowy. To nie jest tak, że to jest moja praca. Ja uwielbiam te rozmowy z seniorami. To jest coś cudownego, jak się z nimi rozmawia.
Jakie to jest doświadczenie wyjątkowe, ile człowiek się uczy, ile korzysta. I jakie ma doznania niezwykłe, prawda?
Tak, ale wie pani, właśnie wracam do tej rozmowy i rozmowa pięknie się prowadziła i naprawdę przecudowna kobieta jest z nami. I na koniec już, no w związku z tym, że osoba starsza, więc ja zaproponowałam, że umyję te filiżanki po sobie i po niej, a ona powiedziała mi: nie, niech pani to zostawi, bo ja będę dłużej pamiętała, że ktoś u mnie był i wypił ze mną herbatę. To jest chyba takie właśnie bardzo ważne, to, że każdemu z nas jest potrzeba takiej chwili zatrzymania i poświęcenia czasu tylko dla tej osoby.